Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie gościł prezydent Białorusi. Kolejny gorliwy duszpasterz z przełomu XIX i XX wieku został beatyfikowany w południowych Włoszech. Niemieccy protestanci opublikowali kalendarz 500-lecia reformacji. 21 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Watykanie gościł Aleksandr Łukaszenka. Komunikat prasowy mówi o serdecznych rozmowach, w których wyrażono zadowolenie z dobrego stanu relacji dwustronnych. Rozmawiając z dziennikarzami po audiencji w Watykanie, prezydent Łukaszenka przyznał, że papież jest dobrze zorientowany w sytuacji na Białorusi. Franciszek wyraził też wolę odwiedzenia tego kraju. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, Ojciec Święty wskazał na potrzebę znalezienia nowych rozwiązań tego konfliktu. Komentując spotkanie prezydenta Łukaszenki z papieżem, arcybiskup Kondrusiewicz z Mińska przyznał, że jest to już druga wizyta tego przywódcy w Watykanie.
Ludzie się spotykają, to zawsze jest nadzieja na dynamiczny rozwój stosunków, a do załatwienia jest wiele spraw. Do dnia dzisiejszego nie mamy ni porozumienia, ni konkordatu, na którym już bardzo dawno pracujemy. Myślę, że ta wizyta da nowy impuls dla rozstrzygnięcia tego problemu. Tak samo zawsze czekamy wizyty Ojca Świętego. Dzisiejsza wizyta prezydenta na pewno przybliży ten moment, kiedy noga następcy Piotra stanie na ziemi białoruskiej.
Kolejny gorliwy duszpasterz z przełomu XIX i XX wieku, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego, został wyniesiony do chwały ołtarzy. Jest to ksiądz Francesco Maria Greco, który zmarł w 1931 roku, mając 73 lata. Jego beatyfikacji na stadionie w Koszęcy na południu Włoch przewodniczył dziś w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Przyszły błogosławiony, urodzony w Akri koło Koszęcy, został krótko po święceniach kapłańskich proboszczem w mieście, w którym przyszedł na świat i pełnił tamtę posługę przez ponad 40 lat aż do śmierci. Tak mówi o tym kardynał Angelo Amato.
Nella città natia il suo portamento ascetico suscitava ammirazione e rispetto.
W rodzinnym mieście jego ascetyczna postawa wzbudzała podziw i szacunek, a przede wszystkim wywierało wrażenie na mieszkańcach jego całkowite oddanie posłudze w parafii. Przyciągał wiernych jak magnes, także od razu uznali go za świętego. Wielu z tych, których pociągnęła jego gorliwość, chciało go naśladować. Dlatego założył Stowarzyszenie Córek Najświętszego Serca, Świąteczne Oratorium dla Chłopców, Apostolstwo Modlitwy i różne grupy. Arcydziełem jego apostolstwa było założenie zgromadzenia małych pracownic serc Jezusa i Maryi. Duch ewangeliczny ożywiający założyciela sprawił taki rozwój zgromadzenia, że w 1921 roku liczyło już ono 22 domy i 140 sióstr.
Che nel 1921 poteva già contare 22 case e 140 consorelle.
Opublikowany został oficjalny kalendarz obchodów Kościoła Ewangelickiego Niemiec z okazji 500-lecia reformacji. Symbolicznie rozpoczęła się ona 31 października 1517 roku, kiedy Martin Luther przybił na drzwiach kościoła zamkowego Wittenberdze swoich 95 tez.
Wielkie uroczystości będą miały miejsce 31 października bieżącego roku w Berlinie. Natomiast 20 maja przyszłego roku zostanie otwarta w Wittenberdze Światowa Wystawa o Reformacji, która ma ukazać owoce wyrosłe z niej w innych regionach świata, także w kulturze i w społeczeństwie świeckim. Równocześnie w Berlinie, Wittenberdze i 8 innych miastach odbędzie się urządzany w Niemczech co 2 lata ewangelicki Kirchentag. Kościół ewangelicki Niemiec przygotowywał się do tej rocznicy przez refleksję, rozpoczętą już w 2008 roku. Stworzył on w Niemczech i Europie sieć 69 miast reformacji, będących ważnymi miejscami dla historii i dzisiejszego protestantyzmu. Obchody zakończą się 31 października 2017 roku serią ceremonii publicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
21 maja wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat pod tytułem Tajemnica tajemnic w obrazie. Z ojcem Michałem Laganem rozmawia Agnieszka Mieczyńska. Zapraszamy.
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trójca, największa tajemnica z tajemnic. Bóg po trzykroć święty. To jest taka tajemnica, którą trudno zdefiniować, a jednak próbujemy. Teologia próbuje, próbują artyści.
Chyba dlatego się spotykamy, że nie odważyłbym się w życiu rozmawiać o Trójcy Świętej na poziomie teologicznym, dogmatycznym, bo do tego trzeba naprawdę ogromnej wiedzy i odczytania i tęgiej głowy. Ale mamy szansę zrozumieć trochę z tajemnicy Trójcy Świętej dzięki temu, że otrzymujemy na przykład takie piękne dzieło sztuki, jakim jest Trójca Święta Andrzeja Rublowa. Dzieło, które przechowywane jest w Tietriakowskiej Galerii w Moskwie. Dzieło, które powstało koło 1400 roku, ale jednocześnie dzieło, które pokazuje oprócz wielkiego kunsztu malarskiego Andrzeja Rublowa, pokazuje jego teologiczną naturę. Pokazuje, że to był tak naprawdę poeta i teolog, ktoś, kto postanowił za pomocą obrazu, ikony, opowiedzieć nam o tej największej tajemnicy.
Czy w ogóle da się pokazać tak w sposób dosłowny to, co jest tak naprawdę i niepokazywalne, i niewyrażalne?
Pan Bóg jest duchem i nikt go nigdy nie widział, oczywiście, ale otrzymaliśmy oblicze Boga w obliczu Jezusa Chrystusa i dlatego sztuka chrześcijańska poważyła się na coś takiego jak ikona, jak próba ukazania Pana Boga, a dodatkowo ikony uniosły ciężar traktatu teologicznego, bo gdy spojrzymy na tą Trójcę Rublowa, no to zobaczymy, że to będzie dzięki swojej symbolice i wielkiemu kunsztowi, no właśnie, traktat teologiczny, bardzo poetycki, ale taki, który możemy dzisiaj czytać. Zresztą to jest ważne, że ikon się nie maluje. Ikony się pisze, dlatego że ikona ma być przepisywaniem Ewangelii albo właśnie pisaniem traktatu. Zamknijmy na chwilę oczy, kto nas słucha w radiu, niech teraz przypomni sobie, odgrzebie z pamięci widok Trójcy Świętej Rublowa i przypatrzmy się, przemedytujmy tą tajemnicę przepiękną. Mamy trzy postacie. Ikona ma drugi tytuł Uczta u Abrahama. Pokazuje spotkanie, podczas którego Abraham tres videt et unum adoravit. Trzech zobaczył, ale adorował tylko jednego. To jest tajemnica Trójcy Świętej, że tych trzech gości było właśnie objawieniem całej Trójcy. Temu Abrahamowi, który właśnie odkrył jednego Boga. Ten przewrót, który się w nim dokonał, jest tak głęboki, tak wielki, że on może trwać tylko w niemym podziwie wobec tego wydarzenia. I mamy trzy osoby, każda z nich dokładnie o takiej samej twarzy, dokładnie o takich samych dłoniach. Trzy osoby stykające się skrzydłami, bo to anioły. Trzy osoby, które nawzajem się kontemplują, siedzą przy jednym stole, więc widzimy, że to jest ta przedwieczna uczta, podczas której Trójca Święta, obdarowywując się nieustannie wielką miłością, darem miłości, powiedziała sobie, stwórzmy jeszcze kogoś do kochania. I dlatego ten stół, przy którym siedzą, jest kwadratowy. Dlatego, że trzy miejsca, trzy boki tego stołu zajmują osoby Trójcy Świętej, ale to czwarte miejsce, ta czwarta strona jest dla nas, jest otwarta na nas. My jesteśmy zaproszeni w tą gościnę, na tą ucztę i możemy razem z Trójcą Świętą na tych tronach zasiąść. Oprócz tego jesteśmy wezwani do tego, żeby kontemplować, bo gdy spojrzymy na linie, które Andrzej Rublow stworzył, takie linie organizacyjne, linie wyznaczające strukturę tego obrazu, to zobaczymy, że one przedłużone tak naprawdę przecięłyby się dokładnie w tym miejscu, w którym my stoimy. My, widzowie, jakby cała konstrukcja, struktura tego obrazu, jego kompozycja, tej ikony nas wzywa do tego, żebyśmy w niej współuczestniczyli, nas włącza w to wydarzenie, które pokazuje. Mamy bardzo wyraźnie podkreślone, kto jest kim na tym obrazie, na tej ikonie i to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Więc w centrum jest Jezus Chrystus, Syn Boży. To widać nie tylko dlatego, że nosi szkarłatną szatę oznaczającą męczeństwo i błękitne nakrycie, które oznacza jego wstąpienie do nieba. To widać także dlatego, że na jego ramionach spoczywa złota stuła. Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wieki. I to widać także po tym atrybucie, który mu jakby przypisano, po tym dębie w tle, który z jednej strony odnosi nas do dębów Mamre, pod którymi odbyło się spotkanie na uczcie u Abrahama, a z drugiej strony przypomina nam drzewo rajskie, no i drzewo krzyża przede wszystkim. Następnie, patrząc z naszej, z widzenia, widza strony, na ikonie widzimy po lewej stronie Boga Ojca. To jest przepiękne, bo Bóg Ojciec i Bóg Syn patrzą sobie w oczy. Te twarze ich są identyczne, ale oni są zapatrzeni w siebie, nawzajem z siebie czerpią. Atrybutem przypisanym tej postaci jest świątynia jerozolimska w tle i dom Boga w niebie, ta świątynia niebiańskiego Jeruzalem. I tutaj coś bardzo, bardzo niezwykłego, dlatego że o ile Jezus Chrystus składa na ołtarzu, który symbolizuje ziemię, całą dłoń, ale szczególnie dotyka tego ołtarza dwoma palcami symbolizującymi jego boską i ludzką naturę, o tyle my możemy zobaczyć coś bardzo niezwykłego w geście dłoni trzeciej postaci, symbolizującej Ducha Świętego. Ten gest dłoni, to ułożenie dłoni jakby trochę przypomina skrzydło gołębie. Pamiętamy ten opis gołębicy, która się pojawia przy chrzcie Jezusa w Jordanie, zstępowanie Ducha Świętego pod tą postacią. No i w tle tej postaci widzimy skałę na pustyni, z której wypłynęła woda, łaska, miłosierdzie, ożywienie, uratowanie tego, co było wyschnięte, co było martwe, pustynne. I rzecz bardzo niezwykła, dla mnie chyba w tej ikonie najpiękniejsza i jakby najbardziej objawiająca mi osobiście, czym jest Trójca Święta, to fakt, że postać Boga Ojca i Ducha Świętego, że te postacie są namalowane w taki sposób, że przypominają kielich. Kielich, w którego centrum znajduje się Jezus Chrystus. Widzimy, że Jezus jest jakby złożony w kielichu tej miłości, Duch Święty i Ojciec ten kielich tworzą. Ale na ołtarzu, przy którym siedzą wszystkie trzy postaci, widzimy powtórzenie tego kielicha. I w tym kielichu złożonym na ołtarzu zobaczylibyśmy baranka paschalnego. Tak więc jest to uczta paschalna. Mamy ten najmniejszy kielich, w którym jest baranek, potem ten wielki kielich, który stanowią Duch Święty i Bóg Ojciec, w którym także widzimy baranka. No i wreszcie dla Rublowa cały świat, a właściwie cały kosmos jest takim ogromnym, mistycznym kielichem, w którego centrum jest baranek, ale kielichem, w którym my jesteśmy wszyscy zatopieni, jak w chrzcie, jak w tej krwi, która wypłynęła z boku Jezusa, jak w winie, które będzie podane do Eucharystii, jak w miłości Bożej, jak w Jego życiu jesteśmy wszyscy zatopieni. To jest mistyka w tej ikonie, to jest pełnia objawienia tego, co możemy się o Trójcy Świętej dowiedzieć. Od samego faktu, że na tej przedwiecznej uczcie zrodziliśmy się z miłości Trójcy Świętej. Nie wiem, co na to dogmatycy powiedzą, ale ja się odważę na takie stwierdzenie, że Trójca Święta powiedziała sobie, mamy tak wiele tej miłości, że stwórzmy jeszcze kogoś do kochania. I tak się rodzi pomysł na człowieka, na każdego z nas. Jesteśmy upragnieni, istniejemy tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że Bóg chciał nas, byśmy zaistnieli, by móc nas kochać. Że jedynym sensem naszego życia jest to, że jesteśmy kochani przez Boga. I to nam objawia Trójca Święta. Też święto Trójcy Świętej nam to objawia. To nam objawia ikona Trójcy Świętej. Bo ta uczta to jest obietnica na niebo, obietnica na wieczność. To będzie uczta, której sensem będzie tak naprawdę przebywanie w miłości. Wyobraźmy sobie taką ucztę, na której nie ma gospodarza. To by była smutna uczta, nieudana. Wesele bez pary młodej na przykład. Nie istnieje. Więc ta uczta, która nas czeka w niebie z Trójcą Świętą, to jest głównie przebywanie w obecności ukochanych, tak? Ja, dusza umiłowana, przychodzę do mojego oblubieńca, który już czeka na mnie z weselem.
Czyli tak naprawdę nasze życie, nasza duchowa podróż tutaj na ziemi, prowadząca, daj Boże, dla wszystkich do zbawienia, ona jest zaproszeniem do podróży, do życia wiecznego. To jest takie bycie, taka podróż dalej w głąb Trójcy, taka podróż, która się nigdy nie kończy.
Tak jak miłość się nie kończy. To dostaliśmy objawione w tym przepięknym hymnie o miłości świętego Pawła. Miłość się nigdy nie skończy. Wiara się skończy wtedy, kiedy już nie będziemy wierzyli, będziemy wiedzieli, bo zobaczymy. Nadzieja się skończy wtedy, kiedy się wypełni. Nie można mieć nadziei na coś, co już się wypełniło, prawda? A miłość się właśnie nie skończy. Sensem Trójcy Świętej jest chyba właśnie to wymienianie się, obdarowywanie się wzajemne miłością. A to, jak to nam pokazał Rublow, święty Andrzej Rublow, bo cerkiew z okazji tysiąclecia chrztu Rusi kanonizował zharmonizowała tego twórcę ikon, to jak nam pokazał Trójcę Rublow, udowadnia nam, że Trójca się nie zamyka. Ołtarz, który jest czworoboczny i pokazuje na cztery, wskazuje na cztery strony świata, jest najlepszym dowodem na to, że ta czwórka jest stanem idealnym, tak, do którego Trójca doprowadziła przez zaproszenie nas do tego stołu. Starożytni mówili omnium trinum perfectum, wszystko co potrójne doskonałe, a Bóg tą doskonałość jeszcze przekracza przez zaproszenie nas do współudziału w tej miłości. Przekroczony stan idealny, czyli miłość nad miłościami, to już nawet nie chodzi o doskonałość, bo to co potrójne doskonałe, to chodzi o przekroczenie doskonałości, o stan tak absolutnie wspaniały, że dla nas absolutnie tu i teraz jeszcze niewyobrażalny.
To, że jesteśmy zaproszeni do takiej przepięknej podróży, to jest jedno. Dwa, jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby tę tajemnicę kontemplować, żeby się nią zachwycać, ale współcześnie na to, żeby przystanąć, zastanowić się nad tajemnicą miłości Boga, tak naprawdę tego czasu mamy bardzo mało.
Tak, ja myślę, że to jest prawda, że jesteśmy ograniczeni w czasie, ale z drugiej strony bardzo wyraźnie widać jedną rzecz, to znaczy czasu nam przybywa, kiedy go poświęcamy na rzeczy najświętsze. I czasu nam dramatycznie ubywa, kiedy go poświęcamy na rzeczy małe i nieważne. Czas zaczyna płynąć między palcami, kiedy sobie pozwalamy na to, żeby go nie uświęcać. A kiedy czynimy z czasu rzecz świętą, czy pozwalamy, by czas uświęcał nasze życie, to wtedy nagle się okazuje, że jego przybywa w wieczność. On się nie kończy. Zaczyna się nie kończyć. O, tak bym to powiedział, choć to brzmi może paradoksalnie. Kiedy twórca ikon chciał ikonę, i dzisiaj chce ikonę napisać, to pierwsze co robi, to się oddaje kontemplacji, postowi, modlitwie, bo jego dzieło ma być święte i on ma być narzędziem w ręku Pana Boga po to, by to święte dzieło powstało z woli Bożej, a nie z woli człowieka. I dokładnie tak samo możemy potraktować swoje życie. Jeśli chcę, żeby moje życie było ikoną Trójcy Świętej, żeby objawiało oblicze Boga, tak, bo o to chodzi, że ja jako chrześcijanin, Alter Christus, drugi Chrystus, mam z sobą objawiać Chrystusa. Jeśli chcę być ikoną Chrystusa, żeby w moim obliczu ludzie zobaczyli oblicze Chrystusa, w moim życiu życie Chrystusa, no to muszę się zdecydować na taki gest uświęcania właśnie. Proszę zwrócić uwagę na to, co robi Kościół od 2000 lat z uświęcaniem czasów liturgii, tak? W tym, że mamy ten przepiękny rytm modlitwy brewiarzowej, od jutrzenki aż po zmierzch, zachód słońca i potem modlitwa nocna. Wszystko wypełnione rytmem, który uświęca czas. Kiedy pomyślę na przykład o moich współbraciach dominikanach, którzy nie używają alb do Eucharystii, bo ich habit ma im przypominać, że całe życie jest liturgią, to im trochę zazdroszczę jako Paulin. Taki mają przywilej i ten przywilej im przypomina, że wszystko w ich życiu ma być liturgią. Ale czemu mamy tego od nich nie zaczerpnąć? Jest taki niezwykle piękny film o Andrzeju Rublowie, Andrzeja Tarkowskiego. Arcydzieło kina religijnego. Powiedziałbym, że chyba najważniejszy film chrześcijański wszechczasów. Na pierwszym miejscu ze względu na swoją głębię teologiczną, na też genialność tego, co pokazał o życiu Rublowa i o jego twórczości. I w tym filmie bardzo wyraźnie widać, że Rublow od początku do końca wszystko, co się w jego życiu dzieje, wszystko, co go dotyka, ale także wszystko, na co patrzy, całe to błoto, które przemierza, on samą swoją obecnością i kontemplacją czyni świętym. To znaczy, jeżeli ja zacznę kontemplować moje życie, a nie tylko przeżywać, spędzać, jeżeli ja zacznę kontemplować moje życie, to zacznie mi się w tym życiu Bóg objawiać. Nawet w takich tajemnicach szalonych, niewyobrażalnych, nieobjawialnych, jak Trójca Święta.
Bardzo dziękuję za rozmowę, ojciec Michał Legan, Paulin.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.